Dzień dobry, właściwie dobry wieczór, Jacek Bartosiak, Albert Świdziński, Strategy in Future. Cześć Albercie.
Cześć Jacek.
Cześć. Postanowiliśmy nagrać, drodzy Państwo, dla Was program, dlatego że z Albertem w ostatnich dniach bardzo często rozmawiamy na OFIE o jednym głównym temacie, czyli o strategii nuklearnej. Też zdaliśmy sobie sprawę, jak niski jest poziom debaty w Polsce na temat odstraszania, rozumienia, czym jest odstraszanie i tego też głównego gmachu, który jest fundamentem właściwie równowagi strategicznej między wielkimi mocarstwami, czyli kwestii nuklearnej, która naświetla tak naprawdę, czy w ogóle dopiero tworzy zręby architektury bezpieczeństwa. Po kilku naszych debatach, czy po tego, co się pisze na Twitterze, czy w ogóle czy wysłuchaliśmy kilku różnych wywiadów z polskim komentariatem, czy z ekspertami, uznaliśmy, że musimy o tym po prostu porozmawiać, bo to trochę woła pomstę do nieba, tylko już nie chcemy tak narzekać po prostu, że tylko porozmawiać sobie szczegółowo o pewnych sprawach. Więc dzisiaj porozmawiamy o strategii nuklearnej. Od razu też dodam, dla jasności, jesteśmy w kursie dzieła z Albertem, głęboko zanurzeni teraz, dlatego że Albert pisze książkę swoją o strategii nuklearnej dla Polski. No nie wiem, jakie jeszcze masz tutaj książki, Albert. Jest głęboko w pisaniu tej książki. Jak wyjaśnienia, no, słuchający Strategy in Future są już wyrafinowanymi słuchaczami, ale rozumiemy, że to nie chodzi o to, czy posiadać bombę, czy nie, tylko to jest szersza kwestia, jak na przykład manipulować percepcją i równowagą ryzyka z wielkimi mocarstwami, tak, zarówno wrogimi, jak i przyjaznymi i w sojuszach między patronem a państwem klientelistycznym, czy państwem zależnym w zakresie bezpieczeństwa, więc to jest kwestia dużo większa niż tylko takie tępe powiedzenie mieć bombę, czy nie mieć bomby. Postaramy się dzisiaj o tym powiedzieć. Ja z kolei też jestem w trakcie pisania książki o szerszym takim zagadnieniu, mniej szczegółowym pewnie niż Albert, czyli o tym, jak suchą nogą przejść Polskę w wojnie światowej, prawda, o pewnej kwadraturze koła, jak przejść przez to zagadnienie, przyjmując właściwe strategie, a nie tylko modlić się do Matki Boskiej, czy zajmować honorami, prawda, i honorowym postępowaniem, co było naszym sportem narodowym w przeszłości. Więc chcielibyśmy sobie tak odbić na żywo pewne przemyślenia, tak, Albercie? Takie było zamierzenie naszej rozmowy. Ja szczerze mówiąc, dzisiaj wracając z Zagłębia Dąbrowskiego, no, usiadłem na peronie w Częstochowie i nawet zrobiłem szczegółowe notatki, co chciałem powiedzieć, co nie zdarza mi się bardzo często, ale miałem takie po rozmowie też z tobą telefonicznej, właśnie stamtąd, miałem taką potrzebę. Więc no
Dodajmy,
myślę.
że robiłeś się na, przepraszam, że ci wejdę w słowo, na podstawie książki Naranga, która rzeczywiście jest wybitna. A który to Vipina Naranga, który teraz jest doradcą do spraw kontroli zbrojeń w Departamencie Obrony.
Tak, i zacznijmy może, co było bezpośrednią przyczyną, bo pośrednie przyczyny wyjawiłem, prawda? Książka, dyskusja, ocena, poziom debaty, ale bezpośrednią przyczyną była taka konstatacja, najpierw twoja, Albercie, a potem moja, takie zrozumienie, że wydaje nam się, że jest bardzo prawdopodobnym, że to, że premier Tusk i prezydent Duda jednocześnie zostali zawezwani, czy zorganizowali sobie to, czy zostało to zaaranżowane spotkanie w Białym Domu, mogło z dużym prawdopodobieństwem wynikać z tego, że raz, że mamy oczywiście zmianę rządu w Polsce, no i zarówno prezydent Duda reprezentuje stary obóz władzy, jak i Tusk reprezentuje nowy obóz władzy, oraz rozpoczęto czy podjęto decyzję o energetyce atomowej cywilnej przez poprzedni rząd, i uważamy, że Amerykanie chcieli tak naprawdę o tym przede wszystkim porozmawiać. Co dalej z wyborem amerykańskiej technologii do tej energetyki? Oraz w kontekście w zeszłym miesiącu wypowiedzianych słów ministra spraw zagranicznych Sikorskiego, cytat o tym, że Polska będzie jadła trawę, jeżeli będzie trzeba, i wydawać 2 razy więcej na obronę. Od razu dodam, że tekst o jedzeniu trawy, Eating the Grass, jest bezpośrednim, nie tylko zapożyczeniem, tylko wprost jest przeklejeniem z wypowiedzi premier Pakistanu z lat 60., gdy Pakistańczycy mieli pierwszą fazę dochodzenia do broni atomowej, gdzie zapowiedzieli, że będą dochodzić w obliczu zagrożenia ze strony Indii. że będą dochodzić tej broni atomowej, i wtedy Amerykanie się strasznie temu opierali, oponowali, no, klasycznie nie chcąc proliferacji. Więc uważamy, że te wypowiedzi ministra Sikorskiego i też o hedżowaniu, gdy mówił o hedżowaniu, czyli że jeżeli Amerykanie utracą wiarygodność, bo nie dostarczą broni na Ukrainie, to cytat, to inne kraje będą hedżować, na przykład Korea, Japonia, prawda, kraje w Azji, ale nie tylko, sojusznicy amerykańscy. Wydaje nam się, że minister Sikorski użył słowa hedżowanie w tradycyjnym geopolitycznym rozumieniu, czyli że poszukujemy alternatyw dla bezpieczeństwa, czyli na przykład, że Chiny będą gwarantem bezpieczeństwa w Europie, albo Europa wykona jakiś ruch wobec Chin. I tutaj oczywiście podnosił podwójny kapelusz Sikorski, nie tylko minister spraw zagranicznych, tylko jakby się wypowiadał w imieniu Europy. Natomiast tacy zawodnicy, którzy w administracji odpowiadają za kwestie atomowe, nieproliferacji czy pilnowania, żeby nie było rozszerzenia broni atomowej, mogli odebrać, że to są słowa o hedgingu, tak zwany insurance hedging, który w literaturze fachowej dotyczącej proliferacji broni jest jedną z metod wymuszania na patronie bezpieczeństwa głębszego zaangażowania w bezpieczeństwo, ale też metodą na docelowo dojście być może kiedyś do broni atomowej. I to mogło uruchomić ich, że Polska, która ma poczucie zagrożenia bezpieczeństwa i jest niezadowolona z niewystarczającej obecności amerykańskiej i narzeka, że Amerykanie niewystarczająco wspierają Ukrainę i trwa wojna największa od 1945 roku, sygnalizuje rozpoczęcie pracy nad programem nuklearnym. Nam się wydaje, już się Albert oddaje, że minister Sikorski oczywiście nie planuje żadnego programu atomowego, tylko no, nie zdawał sobie sprawy, gdy mówił o tym hedżowaniu, że akurat w wąskiej dziedzinie, ale absolutnie kluczowej, nadrzędnej, bezpieczeństwa nuklearnego i strategii nuklearnych wszedł na grunt, gdzie to słownictwo ma takie inne znaczenie. I wydaje nam się, że Biden i jego doradcy może chcieli zobaczyć, spojrzeć głęboko w twarz Dudy i Tuska i zapytać, o co kaman w ogóle. I myślę, że się uspokoili akurat po wizycie. No, ale to taki tytułem wprowadzenia, Albercie.
To mogło tak być, wiesz, nie wiem, no dobrze to podsumowałeś, więc nie mam za dużo do dodania. Możliwe, że tak było. Hedżowanie to jest termin techniczny użyty przez Naranga właśnie, tak? Miał trzy rodzaje hedżowania, no ale to dłuższa historia. Możliwe, że tak było, no. Mogło
Tak,
tak
no
być.
to może teraz w takim razie, żeby, bo to jest dobre zagajenie, a obiecaliśmy naszym słuchaczom, czy w ogóle społeczeństwu, że będziemy rozmawiać o strategii nuklearnej. To jest taki dobry moment, Albert, żeby spróbować może jednak opowiedzieć trochę. Może mogę ja zacząć, a może ty, bo ty masz podejście do tego, jaką Polska powinna przyjąć strategię w tym zakresie. Tak? Ja mam świeżą rozpisaną na peronie w Częstochowie. Nie wiem, czy chcesz usłyszeć moją, czy chcesz najpierw powiedzieć o swojej, jak chcesz.
No więc to może zacznę od mojej,
Dobrze.
ponieważ przynajmniej przyjmując to, co powiedział Narang, tak, bo może są, chociaż wydaje mi się, że niewiele ludzi oprócz niego.
Jeśli jedno mogę, przyjmijmy taką formułę, Albert, że ja czasami będę zadawał pytania tobie w trakcie, jak będziesz
Dobra.
mówił, żeby przybliżyć słuchaczom dobrze pewne rzeczy, bo dobra?
Więc przyjmując to, co powiedział Narang, bo po raz kolejny mogą być inni ludzie, czy inne poglądy na ten temat. Narang zaproponował tak. Znaczy, wyszedł od tego, że zazwyczaj państwa, które myślą o broni jądrowej, myślą o niej dlatego, że mają trudną sytuację bezpieczeństwa. Najczęściej ta sytuacja bezpieczeństwa polega na tym, że masz przeciwnika, który jest silniejszy konwencjonalny od ciebie i w ten czy w inny sposób chcesz uniemożliwić mu projekcję siły. I teraz pytanie, bo ta książka Naranga, o której wspominamy, dotyczy strategii proliferacji broni jądrowej. I zasadniczo państwa, jeśli podejmują decyzję o tym, że są zagrożone, mogą zrobić szereg rzeczy, tak? Najbardziej waniliową, łagodną formą jest hedżowanie, czyli niedeklarowanie się, czy nie rozpoczynanie programu broni jądrowej, tylko tworzenie puzli, z których broń jądrową można stworzyć. I są trzy rodzaje hedżowania. To ma pewne znaczenie, tak? Bo różne państwa realizują te strategie w zależności od swojej sytuacji bezpieczeństwa, bo to ona definiuje tak naprawdę sytuację bezpieczeństwa, relacje wewnątrz państwa, relacje cywilno-wojskowe są niezwykle istotne tutaj. Nawet własne percepcje zagrożeń liderów, to warto o tym wspomnieć, tak? Jak się mówi o jedzeniu trawy Pakistanu, A to można wspomnieć o Szwedach, którzy po prostu z broni jądrowej zrezygnowali, mimo że ich sytuacja bezpieczeństwa też była trudna.
Tylko Szwedzi mieli hard hedging chyba, prawda? Tak, bo jak gdyby no, nie mieli patrona bezpieczeństwa, byli jak gdyby sami na oceanie zagrożeń. Tak? I podczas gdy konkretnie Pakistan na początku też miał hard hedging, ale potem znalazł sobie jednak patrona, czyli Stany Zjednoczone, bo wybuchła wojna w Afganistanie. I Pakistan był tak ważny dla Stanów Zjednoczonych, że przywódcy Pakistanu uznali, że walor geopolityczny, jakim był dostęp z Oceanu Indyjskiego przez Pakistan do Afganistanu, przez Amerykanów, będzie przeważał nad obawą proliferacji.
Przynajmniej w części establishmentu amerykańskiego, bo część establishmentu amerykańskiego, ale
Tak.
wiesz co, musimy zacząć, bo wiesz,
Od
musimy
podstaw.
zacząć od początku.
Tak.
Więc techniczne hedżowanie to jest po prostu nabywanie technicznej zdolności, dlatego że na przykład ma się cywilny program jądrowy, no i on siłą rzeczy się te informacje kumulują. Naukowcy zazwyczaj, choć nie zawsze, są ambitni i chcą rozwijać więcej, mają taką ambicję, żeby tworzyć wiedzę. Po nim, no i tak wygląda taktyczny hedging, to nie jest składanie broni jądrowej. Potem jest insurance hedging, który ma dwa cele. To są, i to insurance hedging robią państwa, które mają gwaranta bezpieczeństwa jakiegoś, ale z pewnych powodów zaczynają albo nie są pewne jego wiarygodności. I wtedy mogą tworzyć insurance hedging albo w celu takim, żeby państwo, które daje im gwarancję bezpieczeństwa, poczuło, i najczęściej, dodajmy, gwarantem bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. Bardzo rzadko zdarzało się to w innych formatach.
No, na przykład Chiny są wobec Korei Północnej, prawda? Po części przynajmniej, prawda?
Chiny robiły co innego Korei Północnej. Chiny Korei Północnej stworzyły kryszę, tak jak później Pakistanowi
A, masz,
stworzyły Stany Zjednoczone.
no rozumiem. Ale można powiedzieć, że pod osłoną
Tak, ale to
jakby.
była już inna rzecz, bo to było tworzenie broni jądrowej, a nie insurance hedging jest więc albo wtedy robisz coś takiego, żeby skatalizować, żeby pokazać, że się niepokoisz twojemu panu, twojemu patronowi. I wtedy, a ponieważ Stany Zjednoczone miały historycznie taką tradycję, że nie chciały proliferacji, co jest zrozumiałe, a szczególnie jeżeli jesteś w formalnym sojuszu bezpieczeństwa ze Stanami, to Stany absolutnie mogą ci pozwolić na posiadanie broni jądrowej, pozostając w normalnym sojuszu, tak? Bo to one chcą mieć kontrolę nad tym, kiedy broń jądrowa jest użyta, a kiedy nie, kiedy znajdują się w formalnym sojuszu z tobą, bo wtedy twój klient może wciągnąć cię do wojny. Więc albo robisz to w celu katalizowania reakcji Stanów, że zobaczcie, my się tak bardzo niepokoimy, że rozważamy bomby. Pomóżcie nam, wzmocnijcie swoje gwarancje, postawcie 10 tysięcy żołnierzy w Białymstoku. Wzmocnijcie obecność na linii rozgraniczenia pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową. Albo też uważasz, i to właściwie te cele nie muszą być wewnętrznie sprzeczne, one mogą ze sobą grać. Więc to jest jeden. Drugi jest taki, że czujesz, że on może cię opuścić i chcesz wykupić sobie polisę ubezpieczeniową na ten wypadek. I wtedy masz właściwie dwa cele. Jak ci się uda skatalizować jego reakcję, to dobrze, to zostajesz bez broni jądrowej, zostajesz. I co ciekawe, chociaż dla mnie, i widzisz, tu jest kwestia, to jest problem
Czekaj, bo Adam,
indywidualnej percepcji.
czy musimy podać przykłady słuchaczom, dobrze? Takimi, może masz inne zdjęcia, insurance hedgers to byli Japonia, na przykład, Korea Południowa, ale też RFN w czasie zimnej wojny na pewno. Francja do pewnego momentu, ale ostatecznie Francja uznała, że sama chce i wyszła sprintem w kierunku proliferacji. Czyli państwa, które poprzez tak naprawdę zaawoalowaną albo prawdziwą groźbę, że może mamy te zdolności, jak Adenauer zasugerował w tekście do Dulesa, że możemy zebrać do kupy te zdolności i będzie proces polityczny otwarty i Amerykanie muszą ci się bardziej trochę postarać. Na przykład stawiam taką tezę, że Amerykanie po dobroci nigdy nie chcą wyrównać stawki ryzyka. Tak? Tylko właśnie w obliczu tego, że może być proliferacja, to robią.
Jacek, nikt, kto jest w stanie stworzyć potężne państwo, które jest imperium, nie wchodzi dobrowolnie w stawkę ryzyka, kiedy nie musi.
No
Tak?
właśnie,
Kiedy
to jest
patron
dla nas
tego nie
chyba.
wymaga. To byłoby, państwa, które tak robią, nie zostają imperiami albo przestają nimi być bardzo szybko, bo to nie jest racjonalne działanie. Najchętniej zawsze robisz coś rękami innych, czy to są twoi sojusznicy, wrogowie, czy ktokolwiek inny. Nikt poważny nie wyrównuje stawki ryzyka dobrowolnie. Nikt poważny nie kapitalizuje przewag swoich bezwzględnie, tak? I to jest zdrowe, bo na tej podstawie można budować relacje, tak? Wszyscy się rozumieją, wiadomo, o co chodzi. Więc to jest insurance hedging. Hard hedging jest realizowany i hard hedging jest realizowany przez państwa, które nie znajdują się w sojuszu bezpieczeństwa, ale nie mają bardzo nagłej bardzo nagłego, twardego poczucia zagrożenia. I po raz kolejny to zagrożenie nie jest obiektywne, nie musi być obiektywne. Na przykład Szwajcaria i Szwecja były hard hedgers według typologii na rankach. I słuchaj, to jest bardzo ważne, bo tak jak Pakistańczycy mówili, jak mówiłeś, byli gotowi jeść trawę. Szwedzki program jądrowy został zakończony z powodów politycznych i z powodu wewnętrznego przekonania, idiosynkratycznych przekonań przywództwa. Więc to, jak może, a nie było powodu, oni nie mieli ani znanego, ani raczej nieznanego traktatu bezpieczeństwa ze Szwecją, czasami z USA, czasami się spekuluje, ale nic na ten temat nie wiadomo. Raczej Amerykanie byli szczerze wkurzeni, że Szwedzi próbują zrzucić na nich ten ciężar, a jednocześnie próbują z siebie zrobić, jak to ujął Olaf Palme, który zakończył ten program, poster boya nieproliferacji i rozbrojenia. Więc nad Szwedami wisiało straszne niebezpieczeństwo, moim zdaniem, chociaż w praktyce mieli rację, bo nikt ich nie zaatakował, ale oni tego niebezpieczeństwa nie dostrzegali. Więc percepcja zagrożeń, własne idiosynkratyczne przekonania przywódców też mają duże znaczenie. W każdym razie to są te trzy ścieżki, tak? I hedżowanie, według tego, co mówi Narang, po raz kolejny według jego typologii, to jest zdobywanie zdolności, ale nie program jądrowy, nie program broni. To znaczy stworzenie klocków. I dopiero potem, na przykład jak teraz, skoro wspomniałeś o Francji. Francja była insurance hedgerem. Myślę, że była też tam kwestia, była w NATO, bo myślę, że była też kwestia dumy narodowej Francuzów, która jest po raz kolejny istotnym driverem Francji, czyli się chce, taką mają charakter narodowy. Natomiast to, co zmieniło ich podejście, to było po pierwsze, to był 54 rok, kiedy właśnie kończyła im się wojna w Indochinach i oni zwrócili się chyba do Stanów, z tego co pamiętam, z prośbą o użycie broni
o uderzenie
jądrowej.
jądrowe, tak. I w ogóle
I
logistykę, tak.
Amerykanie spojrzeli się na nich jak na debili i powiedzieli, że nie ma mowy, tak? A jednocześnie w tym czasie zaczynały być dyskusje na temat remilitaryzacji Niemiec.
I bali
W
się
ogóle.
Niemiec, rosnących Niemiec.
I bali się Niemiec, bo 9 lat temu Niemcy jeszcze zupełnie inne melodie śpiewali, inaczej maszerowali wtedy starzy towarzysze, więc to inaczej wyglądało. To była jedna rzecz. Natomiast wydaje mi się, i to zauważmy, że to było przed De Gaulle'em, to był premier, który nazywał się Mendes. Już w ten sposób myślał, tak? Że zaczynało się pojawiać poważne wątpienie w amerykańskiej gwarancji. Potem w momencie Suezu, w momencie dyskusji nad niemiecką bronią jądrową, Francuzi uznali, że to jest zbyt dużo, że nie możemy wierzyć i przede wszystkim w momencie, kiedy Rosjanie uzyskali zdolność do rażenia w 57 roku w październiku, wystrzelili rakietę, w rakiecie się znajdował Sputnik i wtedy stało się jasne, że jeżeli będą chcieli, to zamiast Sputnika będzie głowica jądrowa, Rosjanie. I ta głowica jądrowa może wyglądać w Nowym Jorku, a w tym momencie przeterminowała się doktryna zmasowanego odwetu Eisenhowera, straciła wiarygodność, Stany Zjednoczone stały się podatne na sowieckie uderzenie i wtedy Francuzi do końca stracili wiarę. Francuzi mogli zrobić sprint, czyli sprint rozumiany u Naranga jako bez ukrywania się, robimy, nie chowamy niczego, po prostu mówimy, że chcemy broń jądrową, mówimy albo nie mówimy. Nie ma znaczenia, ale nie kitramy się z tym, tylko w prostej linii zmierzamy do broni jądrowej. Tego już nie da się zrobić właściwie.
Znaczy, bo to dotyczy tylko naprawdę silnych mocarstw, które nie boją się sankcji ekonomicznych, prewencyjnego uderzenia militarnego.
I silne mocarstwa już mają, prawda?
No właśnie, i te już mają. Ostatnie były, zdaje się, Chiny, które dotarły też w ten sposób. Miał też. Nie,
Indie.
Chociaż rozważano wobec Chin, też doczytałem u tego samego autora, też to czytałeś pewnie, że Amerykanie i Sowieci nawet wspólnie sądowali Amerykanie, czy czasem Sowieci by nie zrobili uderzenia prewencyjnego na instalacje chińskie. To Amerykanie sądowali Sowietów, a Mao z kolei bał się, że Amerykanie mogą, więc odsunął od oceanu światowego znacząco te instalacje chińskie. Więc tak widać, że wrogowie ideologiczni, jeżeli jest imperatyw geopolityczny, naprawdę potrafią współpracować w takich sprawach.
Tak, oni, wiesz, jest więcej. Oni współpracowali blisko w blokowaniu swoich służb. Amerykanie blokowali wraz z Sowietami swoich służb przy uzyskaniu broni jądrowej. Widać Niemcy zachodnie,
tak.
Którym grozili porzuceniem. I po raz kolejny to nauka jest dla Żuka, jest dość istotna, bo tak bardzo byli przeciwko temu Amerykanie, a troszkę mniej vis-a-vis Francji, chociaż też byli mocno niechętni. Dlatego, że wiedzieli, że jeżeli Niemcy zachodnie zdobędą broń jądrową, to jak to ujmowano, Sowieci dostaną wylewu, bo szlak ich trafi, tak? A w praktyce szlak ich trafi oznaczało, że mogą zdecydować się na akcję zbrojną i sprowokować konflikt militarny. I Amerykanie nie mieli na to ochoty. I to jest też ważne, bo pozycji Niemiec Zachodnich są pewne paralele pomiędzy Niemcami
Teraz tak.
Zachodnimi a
No, a
nami.
nami teraz. Czyli RFN jest najbardziej podobny do nas, oczywiście nie identyczny, ale podobny do naszej sytuacji, i Pakistan po części w latach 80., nie? Do naszej sytuacji.
Pakistan jest, znaczy moim zdaniem kluczowa, różnica pomiędzy Pakistanem jest zupełnie kluczowa, bo
Nie był w
Pakistan
sojuszu z
nie był w
Muszlimami.
formalnym sojuszu ze Stanami. To była duża różnica.
I nie miał gwarancji bezpieczeństwa
Nie
amerykańskiej.
miał gwarancji bezpieczeństwa i wiesz, pamiętaj, że Amerykanie po prostu. No właśnie, więc to jest sprint. Te państwa zazwyczaj, które zakładamy, że mogą wykonać sprint, już wykonały. Ostatni były Indie. W ostatnim swoim okresie i po raz kolejny widzisz, Jacek. To jest subiektywna percepcja zagrożeń, bo Indie nie zrobiły tego w momencie, kiedy Chiny miały swoją broń jądrową od 1964 roku, tylko w momencie, kiedy Pakistan miał swoją broń jądrową. Pakistan jest słabszy i Pakistan nie może wjechać do Indii. Może im robić mnóstwo ataków terrorystycznych, może być bardzo irytujące, ale nie może zagrozić im egzystencjalnie. Ale z jakiegoś powodu w instrumentarium intelektualnym, albo ja czegoś nie wiem na ten temat, możliwe, elit indyjskich, było przekonanie, że to jest red line. Pakistan, rozumiesz, to nie zawsze musi być obiektywna percepcja zagrożeń.
Tam też było z Chinami. Oni też, jednak ci Chińczycy mieli wpływ chyba na indyjski program
Wiesz,
atomowy.
na pewno jakieś tam mieli, ale Chińczycy zdetonowali swoją w 64. Wojnę mieli, wiesz, wojnę mieli w latach 60.
Tak swoją drogą warto też powiedzieć a propos tego, jak to Chińczycy jednak się potrafią zorganizować, dlatego że Chińczycy pozyskali swoją broń jądrową. Właściwie no, samodzielnie, wbrew temu, co się tam kiedyś mówiło, że Sowieci pomogli, bo Sowieci udawali, a potem nic nie pomogli. I chyba w 5 lat, a termojądrową zaraz potem. To było ekspresowe tempo i to w czasie wielkiego skoku, wielkiej biedy w Chinach i głębokiego kryzysu polityczno-społecznego i ekonomicznego.
W trakcie tak, najlepsze słowo jest angielskie, nie wiem jakie jest odpowiednie polskie, ale to jest słowo turmoil, głębokiego chaosu i wstrząsu rewolucji kulturowej.
Tak.
I Mao, który tam wróble, pamiętamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, słowem nie napomknął i słowem nie wtrącał się w program jądrowy. Po raz kolejny percepcja zagrożeń, tak? A pamiętajmy, że wcześniej mówił, że broń jądrowa to papierowy tygrys. Ale oczywiście tak, kiedy miał doświadczenia wojny z Korei, obawiał się Sowietów i tak dalej, to u niego, jego kalkulacja, moim zdaniem prawidłowa, wyindukowała u niego głęboką prośbę wejścia w posiadanie broni jądrową, ale to była, rozumiesz, to jest kluczowe, nie umiem tego dobrze ująć, ale zrozum, nie mogę uwierzyć, że Szwedzi tego nie zrobili, mimo że mieli wszystko, oni mieli gotową, właściwie mieli program jądrowy, mieli
Nikt im
materiał.
się nie mógł przeciwstawić, nie? Tak bardzo też na dodatek, nie?
Nie było. Oni to, gdyby oni sami to. A to, co Amerykanie mogli zrobić, to mogli zlikwidować rzecz, która jest niezbędna do wejścia w posiadanie broni jądrowej, to znaczy mogli połamać konsensus polityczny. Mogli pomóc go
Ale też nie
połamać.
wpływali na to, nie? Też nie wpływali na to za
Wiesz
bardzo.
co, no oni tam nie ułatwiali im, bo tam wiesz, były atomy. Znaczy nie. Amerykanie mieli wpływ. Jak spojrzysz na historię programu szwedzkiego, to na przykład oni zgodzili, słuchaj, atomy dla pokoju, Eisenhowerowski program udostępniania technologii jądrowej w zamian za nadzór. Więc i w ten sposób oni zabrali ekonomiczne uzasadnienie, rozumiesz? To były istotne rzeczy. Nie mogli wjechać tam i powiedzieć, nie robicie, albo wiesz, co, zagrozić ją opuszczeniem, bo oni w Szwecji już byli opuszczeni. To, co mogli, zrobili, ale byli generalnie, ich assessment wywiadu był taki, że generalnie może im przeszkodzić, oni więcej niż 50%, że to zrobią. Taki był końcówka 50., jeśli się nie mylę. Ale Szwedzi z jakiegoś powodu zrezygnowali z tego. Więc rozumiesz,
Ja mam
percepcja.
jakąś teorię, wiesz, ja mam jakąś teorię, dlaczego Szwedzi zrezygnowali i w sumie nawet ich rozumiem, bo jeśli mogę to powiedzieć. Szwedzi to jest ogromny kraj na Półwyspie Skandynawskim, w bardzo trudnym terenie. Mieli bardzo duże wojsko konwencjonalne, w bardzo dobrym systemie mobilizacyjnym rezerw, które wiązałoby, żeby Sowieci mieli pomysł na zajęcie Szwecji. Na zupełnie trzeciorzędnym kierunku operacyjnym musieliby wysłać kilka milionów żołnierzy o niepewnym wyniku. Zabrakłoby tych żołnierzy na głównym kierunku centralnym w Europie dla równowagi i dla wojny ewentualnej. W związku z tym Szwecja, moim zdaniem, miała wystarczające odstraszanie konwencjonalne, żeby jej się nic nie stało, a miała doświadczenie wojen światowych, w których nie brała udziału. Że jak gdyby daje radę na uboczu, podczas gdyby opracowała broń jądrową. To mogłaby się, pamiętasz co Carber nam powiedział, mogłaby się znaleźć na liście celów sowieckich, prewencyjnie nawet, nie?
Tak, ale wiesz, ale być może też wiesz, jest dużo czynników. Na przykład w pewnymi momentami armia zaczyna się nie zgadzać, dlatego że te programy są bardzo kosztowne i one
Tak,
ograniczają rolę zbrojeń
to prawda,
konwencjonalnych. Różni
to prawda.
stakeholderzy mają różne te. Natomiast nie jestem, znaczy wiesz, ja się zgadzam, znaczy rozumiem twój argument i on do mnie przemawia jako do realisty. Ale moim zdaniem w ogóle i to szerzej, do naszym problemem z komunikacji z polskim społeczeństwem czy elitami jest to, że myślimy racjonalnie, tak do bólu, ale ludzie czasami nie myślą racjonalnie. Bo na przykład mówię ci, Szwedzi, Palme był dumny, Olaf Palme. Erlander, jego poprzednik, za którego ta broń jądrowa się rozwijała, Tage się nazywał Erlander. Raczej też oni byli dumni, bo z jakiegoś powodu byli przekonani, że Amerykanie muszą ich przyjść na pomoc, a jednocześnie staną się humanitarną i PR-ową superpotęgą. Rozumiesz? I
To
paradoksalnie.
gdzieś, jak gdzieś dotarła do mnie informacja, nie w tej książce tego dżentelmena, o którym mówiliśmy, gdzieś dotarła, albo mi ktoś mówił, że
Ja
Ameryka.
napisałem tekst o broni jądrowej,
Tak,
więc
może u ciebie czytałem, że była pogłoska w czasie zimnej wojny, że
była.
Amerykanie nieformalnie zobowiązali się przyjść Szwedom z pomocą.
Była. Była taka pogłoska i Szwedzi byli święcie przekonani, że tak jest, a Amerykanie byli szczerze wkurzeni, bo wiesz, może była, tak? Może to jest, wiesz, to ja czytałem parę książek o tym i to mogła być fikcja. Ale z tego, co depesz cytowanych przez autora, on się, nie wiem, czy tak się on mówił, że generalnie Amerykanie wiedzieli o tym i byli szczerze wkurzeni, bo Szwedzi próbowali za darmożkę się przejechać na ich bezpieczeństwie i jeszcze bez podstaw, rozumiesz, bez materialnych podstaw. A wydaje, i to jest ważne, bo czasami, pomimo że państwo, słuchaj, jakby państwo się zachowało racjonalnie, to Polska by się zachowała inaczej, tak? Wielokrotnie, a nie zachowuje się. Mam empiryczny dowód, że czasami błędna percepcja rzeczywistości wpływa bardzo na decyzje państwa, rozumiesz? I to jest trudne do przetrawienia, bo nie da się w gruncie rzeczy, trzeba by na bardzo efemerycznych dowodach formować przewidywania, tak? Rozumiesz?
Znaczy to, co chcemy Państwu powiedzieć, to to, że gdyby to jest podstawowa warstwa, o której my mówimy, która decyduje o tym, czy masz jakąś stawkę ryzyka wyrównaną i jaka jest twoja przestrzeń na przykład do
Ale
reformy.
jak nie rozumiesz tego, jak nie pamiętasz, jak mówiliśmy, dla mnie
Tak.
jest oczywiste, że Amerykanie powinni być na wschodniej flance. Tu w Europie, na wschodnim naszym granicy, żeby Rosjanie, jak chcieliby przejść, to musieliby się w nich wbić. Ale ludzie nie rozumieją tego. I politycy nasi tego nie rozumieją. I rozumiesz. I to sprawia, że nasze prognozy zachowania polityków, czy to jak ktoś patrzy na Polskę jako black box, jako strateg, można sobie wsadzić. Nie?
Dlatego ja w swojej
Normalnie.
książce mam rozdział oddzielny o postulatywnej, optymalnej strategii na nadchodzące kilkanaście lat z elementami, wiesz, nuklearno-konwencjonalnymi i takiej trzeźwej w kontekście tego, wiesz, przez sito, przez filtr elit, które mamy, jak gdyby, co się wydarzy. Czyli to są trochę dwie rzeczywistości, niestety. I
Tylko
patrząc...
jak zrozumieć to sito, bo to jest trudne, wiesz,
No
bo.
właśnie, no, ale przez to sito, żeby to była ocena realna. I niestety Amerykanie nas przez to sito oceniają, rozumiesz? Przez ten filtr nas
Tak, a.
niestety oceniają i też na przykład właśnie dlatego nie wkładają tyle, ile powinni w tak naprawdę zapobieżenie wojny na wschodniej flance.
Wiesz, nie, ja myślę, że oni nie wkładają tyle, co powinni, dlatego że nawet jakby nas oceniali inaczej, to by nie włożyli, bo ta wojna jest dla nich drugorzędnym kierunkiem. Słuchaj,
Może.
oni bardzo nie chcieli być w Berlinie Zachodnim. W końcu zostali, no bo wiesz, oni wykręcali ręce Niemcom, Niemcy wykręcali ręce im, tak? Cała ta historia jest jedną wielką historią przymusu stosowanego przez jedną stronę drugiej wśród drogich sojuszników.
Wydaje mi się, że bez Niemców nie byłoby, bo to były największe wojska lądowe, wiesz, NATO w Europie i bez
Tak?
Niemców nie byłoby NATO po
I
prostu.
wiesz dlaczego było? Było też dlatego, że stało szczególnie było flexible response, to nie było tylko użycie taktycznej broni jądrowej, tylko też zwiększenie konwencjonalnych zbrojeń.
Tak.
I było tak dlatego, że trzeba było wyrównać, znaleźć alternatywę dla strategii zmasowanego odwetu Eisenhowera, która się przeterminowała. Ale wiesz, ta cała historia była taka, że generalnie to wyglądało tak. Pośród tych drogi z kanclerzem Adenauerem i Eichem i potem Kennedy opowiadającym mi no, Ich bin Einberliner, tak? I tą piękną przemową, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W praktyce wyglądało to tak, że Adenauer groził, że rozwiną broń jądrową, bo czują się zagrożeni. Amerykanie mówili mi, że jak spróbują rozwinąć broń jądrową, to oni ich natychmiast opuszczą, a to znaczyło, że zjedzą ich Sowieci z dnia na dzień, tak? Że miliony ich zginą w wojnie kolejnej. W związku z czym zdecydowano się na kompromis w postaci nuclear sharing, które najpierw było bardziej satysfakcjonujące Niemców, potem mniej, ale też pamiętaj, że tak naprawdę to definiowało szersza dynamikę geopolityczna pomiędzy tymi państwami. Ale to była czysta przemoc z każdej strony. Czysta przemoc z każdej strony, tak? Więc wracając do Baranów, sprint. To była droga dla wielkich mocarstw, takich, którym można skoczyć, bo mówią, że będziemy mieli broń jądrową i co, i wpadniecie do Indii? Zlikwidujecie Indię jako państwo? Zlikwidujecie Rosję sowiecką jako państwo? No nie. Francję? Ktoś zaatakuje Francję teraz?
Ale
Czy to
już
tylko Europę?
Irak, reaktor wobec Iraku, owszem. Syrię w 2007 roku, owszem, prawda?
Tak.
Irak w 2003, owszem. Irak w 91, owszem.
Ci sprinterzy,
Pakistan
którzy
też się
byli,
bał.
Pakistan też się bał. Ci sprinterzy, którzy mieli zrobić broń jądrową, już zrobili. A ta ścieżka została właściwie zamknięta, została też zamknięta przy pomocy, znaczy to jest tylko traktat. Traktat można złamać, ale ten traktat funkcjonuje również w jakiejś szerszej rzeczywistości, mechanizmów
Sankcyjnych.
weryfikacyjnych, tak? I
Tak,
sankcji.
i później reżimów sankcyjnych, które Amerykanie po traktacie zaczęli wprowadzać w swoim ustawodawstwie. Na przykład grozili Tajwanowi, bo przecież, drodzy Państwo, musicie wiedzieć, że Tajwan jak tak naprawdę został wrzucony pod autobus przez Amerykanów w trakcie prawda, odwrócenia Nixona, odwrócenia Chin na Amerykę, prawda, przez Kissingera i Nixona, no to Amerykanie wycofali wojska z Tajwanu i broń atomową, która wcześniej była na Tajwanie. I Tajwan się wystraszył i zaczął tajny program atomowy, kłamiąc w żywe nuty Amerykanom, aż w końcu stali przełapani Tajwańczycy. No i Amerykanie nie tylko mogli zagrozić porzuceniem, ale też ostra blokada ekonomiczna. No, widzimy, co Amerykanie robili Iranowi, co robią w świecie. Sankcje, blokady, różne inne na przepływach strategicznych. I oczywiście państwa słabsze, które nie są wielkimi mocarstwami, no niestety są podatne na sankcje, tak?
Więc sprint zasadniczo, ten, kto miał sprinty robić, już zrobił sprint. Bardziej się nie, może jakby
Australia,
Japonia
tak?
postanowiła i jakby skończyła się amerykańska obecność, to może Japonia, może Niemcy. Tak? Jakby mówimy tu o innej rzeczywistości, mówimy tu o rzeczywistości post-natowskiej, post-gwarancji bezpieczeństwa. Ale jest trudno. Wtedy pozostają, według Naranga przynajmniej, dwie ścieżki ludziom, państwu. Jest to ścieżka albo ukrywania się, zacznijmy może, albo ukrywania się, albo pod kryszą. Tak? Sheltered pursuit, czyli
Podkreślam.
dochodzenie pod ochroną. Tak? Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Problem z hiding jest taki, że właściwie tylko jedno państwu się udało hiding. I była to Republika Południowej Afryki.
Tak. W Afryce, daleko od satelitów, na południowej hemisferze, gdzie się nigdy nic nie dzieje, bo przecież historia świata rozgrywa się w Eurazji, na północnej półkuli, gdzie nie ma bezpośrednich przeciwników blisko. Gdzie nie ma tego napięcia geopolitycznego dużego, pomimo tego, że oczywiście RPA brała udział w wojnie Angola i tak dalej, ale to nie była, no, to nie była duża historia, prawda?
Tak.
Groziła wojną systemową. No więc czujność
I
była.
pa i pamiętaj, Jacek, że oni ostatecznie swoją broń jądrową zdali.
Tak, no
A
mieli też
potem,
zasoby uranu własnego i naukowców na poziomie. No i oddali później tą broń atomową dobrowolnie.
tak. I oni zresztą używali jej bardziej po to, znaczy wiesz, po raz kolejny, i tu wiesz, pytanie, czy to były też kwestie polityki wewnętrznej, chęci utrzymania się przy władzy reżimu apartheidu, tak? Nie wiem. Trudno jest mi powiedzieć. Wiem natomiast, że oni byli, spodziewali się, że jeżeli. A że Amerykanie, chcąc utrzymać trend nieproliferacji, będą gotowi im troszkę osłodzić życie, tak? Dokładnie Botha się nazywał ich premier i powiedział: If we pop this thing off, the Yanks will come running. Czyli jak zdetonujemy tą bombę, to Amerykańcy, Jankesi tu przybiegną, tak? Więc liczył na. To była w pewnym sensie strategia katalityczna. Natomiast nie sądzę, żeby to była strategia powodowana zewnętrznym zagrożeniem, chociaż kto wie, tam była Angola, tak, partyzantki i tak dalej, komunistyczne. Może bardziej polityką, trudno mi ocenić, ale
Wydaje
to
mi się,
jest.
że chcieli być najsilniejsi, no, wiesz, the biggest kid in the block. Chcieli po prostu być najsilniejsi. I oni zresztą nawet ta metoda zrzucania tych bomb była taka jakaś skargo samolotów, z tego co pamiętam. Więc to była taka, no, chcieli pokazać, jakby coś tam mogą zrzucić na biegnących jakichś żołnierzy, po prostu bombę.
Jest w ogóle, to jest ciekawa historia z jedyną niewyjaśnioną, znaczy z takim bardzo tajemniczym incydentem, który nazywa się Vela Incident w 1986 roku. I to był double flash, który został wykryty. Double flash to jest, jak detonuje się broń jądrową, to wydziela dwa bardzo ostre błyski światła, które widoczne są z satelitów. Nie wiadomo, czy to była Republika Południowej Afryki, czy Izrael, który. I jeszcze, okej, okay, ale zanim przejdziemy do Izraela,
Kalahari,
czyli
tak,
do
że tam.
Sheltered Pursuit, to było nie, to było nad dołu tam, pod Afryką Południową, pod przylądkiem Dobrej Nadziei, coś walnęło.
Nad wodą, tak?
Tak, głęboko nad oceanem. Ale to mógł być Izrael, bo oni mieli środki przenoszenia, a chyba nie były zoperacjonalizowane te południowoafrykańskie. Ale poza Republiką Południowej Afryki nikomu się nie udało. zrealizować. Nie udało się skutecznie ukryć broni jądrowej, programu, tak? Niektórzy byli blisko, jak Syria. Był Irak. Było sporo więcej państw, jak sądzę.
Libia, Tajwan, nie?
Tak, Libia, właśnie, tak. Swoją drogą Kaddafi próbował w ogóle kupić broń jądrową od ZNA w 70
Od
roku, ale
Pakistańczyków, tak.
od Chin.
Tak, Chin, tak?
Ale kazali mu się zawijać. Pakistan robił
A
inną
tak,
rzecz.
próbował, ale potem kupował od tego Pakistańczyka, który tam sprzedawał całe
Tak,
pakiety, tak?
Khan się nazywał ten gentleman. On był ojcem pakistańskiego programu i on w ogóle bo on musiał znaleźć fundusze na ich własny program jądrowy. I generalnie on sprzedawał, bo to miało obwoźne stoisko z tym, sprzedawał komu podkładał.
Tam a propos sprzedawania elementów do tego programu i cywilnego, i takiego związanego z procesem pozyskiwania broni, jednak Europejczycy byli bardzo elastyczni, nie? Bardzo często i Niemcy, i szwajcarskie firmy, i francuskie. Francuzi w ogóle bardzo elastycznie podchodzili i pomogli
Wiesz,
Izraelowi, pomogli Pakistanowi, nie przeszkadzali.
Brazylii sprzedawali, a Argentynie tak, tylko inna mądrość etapu wtedy była. A wtedy nie było jeszcze tych kontroli, które istnieją obecnie. Ale tak, wiesz, słuchaj, Francja pomagała Izraelowi, a Francja sprzedawała Korei Południowej, tylko że zblokowali to. Amerykanie, tak? Położyli im ten deal w 74.
Ale
Położyli.
porozmawiajmy o tym trzeciej opcji, żeby przejść do próby
Więc
analizy
ważne tylko
przyszłości.
jest pamiętać, że hiding, czyli próba z ukrycia tego aktywnie, jest właściwie nie do zrobienia, tak? Amerykanie są bardzo i Wipin na rank po raz kolejny. To jest ekspert. I to naprawdę jest prawdziwy, to jest fachura, nie ma nikogo takiego jak on. I ten gość pracuje teraz dla Departamentu Obrony. Na przykład jeszcze powiem ci ciekawostkę, jak Iran, jak próbowali Amerykanie wykryć, czy Iran coś robi, czy ktoś inny coś robi, to wiedząc, że wirówki służące do wzbogacania uranu potrzebują prądu, starali się obliczyć i one wydają dźwięk, tak? Bo one, wiesz, bardzo szybko wirują i tak dalej. Starali się obliczyć, czy drgania i dźwięk wirowania, czy tam humming, bo one tak brzęczą. Czy da się to wykryć w sieci elektrycznej? Czy jest zwrot z tego dźwięku do sieci elektrycznej, tak? Nie wiadomo, czy jest. Ten inny gentleman, który zajmuje się strategią tworzenia, znaczy techniką tworzenia broni jądrowej, nie pamiętam, jak się nazywa ten gentleman, twierdził, że nie ma dobrego sposobu. To jest, możemy porozmawiać o tym, jak w ogóle przebiega proces wzbogacania, oczywiście nie w fizycznym sensie, ale takim quasi technicznym, bo troszkę to coś można powiedzieć, ale to są nas. Więc ważne jest to, żeby wiedzieć, że hiding jest niezwykle trudny i zasadniczo się nie udaje.
No więc
I
mamy jeszcze pod kryszą robienie, tak? Czyli Sheldon.
tak, czyli skoro ci, którzy mieli dokonać sprintu, już dokonali, ukrywanie się jest właściwie nie do zrobienia, bo i jednocześnie, jak próbujesz się ukryć, bo pamiętajmy, jak rozwijasz broń jądrową, to znaczy, że nie jesteś w formalnym sojuszu. A to znaczy, że wielu, bardzo wielu ludziom i Stanom, które nie chcą nieproliferacji, i tym, wobec których tworzysz tą broń, bo się boisz, zależy, żebyś tej broni nie miał. Więc znajdujesz się w podwójnym polu bitym. Jest to bardzo trudna sytuacja,
Zwłaszcza
bardzo niebezpieczna.
tak, jest bardzo niebezpieczna, bo grożą ci wojna prewencyjna, atak prewencyjny lotniczy, w ogóle wojna prewencyjna i to
Sankcje.
niewyliczone, sankcje potężne, eliminacje, likwidowanie ludzi odpowiadających za to. No w ogóle różne rzeczy mogą się dziać, cuda i inne lewarowanie przeciwko tobie. Tak? Dlatego, że rzeczywiście to jest tak, że zmieniasz równowagę.
Tak,
Już
to jest.
tam proces robienia tego zmienia równowagę w
Tak.
regionie. Pozyskanie tego zmienia absolutnie i eliminuje też projekcję siły potężniejszego mocarstwa wobec ciebie, a zatem eliminuje możliwość zabicia ciebie, a zatem wpływu na ciebie de facto, wpływu politycznego na twój rozwój, a zatem jego pole bezpieczeństwa. Nie
Tak,
lubią tego bardzo.
i to najlepiej podsumował Stalin, który to tylko częściowo ironicznie powiem, że był wybitnym przywódcą. W tym, co robił, był bardzo dobry. Po prostu. Nie jestem fanem Józefa Stalina, ale to nie chodzi o to, żeby być czymś fanem, tylko docenić fach w ręku. I Stalin był wybitnym przywódcą, jeśli chodzi o wiele rzeczy, utrzymanie się przy władzy, ale też o rozumienie dynamiki relacji pomiędzy państwami. I w momencie, kiedy Amerykanie zdetonowali broń jądrową, on wiedział o amerykańskim programie jądrowym doskonale, dzięki siatce szpiegów, tak? Krausowi, Fuchsowi i tak dalej. Ludziom z Cambridge. Stalin powiedział właśnie to, towarzysze, równowaga została za chwilę. W związku z czym powiedział, dajcie mi bombę. To jedyne, czego od was chcę. Dosyć.
No więc właśnie, i to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że drodzy Państwo, cała nasza dyskusja w Polsce o to, ile czołgów, artylerii, samobieżnej, takiej, siakiej, samolotów w ogóle jest drugorzędna, jest ważna, ale drugorzędna do dobrego umiejscowienia się, bo dlatego, że nad tym jest równowaga strategiczna wymiany nuklearnej strategicznej między Waszyngtonem a Moskwą. Tak? Nawet jeżeli prowadzą wojnę Eurazji, to liczą się z tym, że nie chcą zlikwidować swoich stolic, swojego istnienia. Więc to, jak my modernizujemy i transformujemy swoją odporność państwa, siły zbrojne, musi być wpisane w to, żeby, ja uważam, manipulować zachowaniem swojego patrona bezpieczeństwa tak, żeby obsługiwał interesy polskie, a nie odwrotnie. I to się da zrobić. Izraelowi się udawało momentami. Pakistanowi udawało się. Adenauer spłynął na Amerykanów. To nie jest tak, że to jest jednostronna relacja, że my zawsze musimy dawać, a oni brać oni dawać rozkazy, a my je brać. Dlatego, że są koszty transakcyjne, które wielkie mocarstwo ponosi. Poza tym jest dyplomacja, jest sztuka kamuflażu, polityka, manipulacji. Na tym polega kunszt, prawda? Który
Tak,
wyznacza,
tylko.
strategia wyznacza cele i po prostu jak się dochodzi, natomiast jest kunszty, prawda, tej codziennej pracy operatywki. I to nie jest tak, że my po prostu rozłożymy ręce, bo Amerykanie nie chcą i koniec. Jak słyszałem wiele razy naszych polityków, Amerykanie mówią nie. I
Wiesz,
koniec dyskusji, tak.
może się okazać, że Amerykanie nie chcą i koniec, tylko wtedy trzeba przyjąć to do wiadomości i
I też
działać
jest
na podstawie
strategia.
tej konstatacji.
No,
Tak, bo ja na przykład uważam, że to byłoby działanie wbrew logice, gdyby po raz kolejny moja percepcja tylko. Ale moim zdaniem to byłoby działanie wbrew logice i wbrew interesom Stanów Zjednoczonych, gdyby się więcej zaangażowały.
może, ale to zaraz ja o tym powiem, jak przedstawię swoją koncepcję. To, że oni tego nie robią, świadczy o tym, że albo są słabi, albo mają interesy stosunkowo rozbieżne z nami, i w związku z tym nasze gwarancje bezpieczeństwa są zachwiane,
Jedno i drugie, tak, jedno i drugie.
co uruchamia, albo jedno i drugie, i co uruchamia nam, powinno uruchamiać na pewne działania polityczne, tak? I nasze własne, decyzyjność naszą własną, jak reformujemy wojsko, kiedy wchodzimy do wojny, jaki mamy stosunek do pomocy państw bałtyckich, co robimy z buforami, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale nie, u nas tego nie uruchamia. Właśnie problem polega na tym, że musimy w debacie publicznej dyskutować o rzeczywistych rzeczach i nie wolno mówić nawet o uruchamianiu tych kalkulacji. I dlatego w ogóle
Bo
nagrywamy
taka jest
ten
mapa
podcast.
mentalna. To wracam do Szwecji. To nie musi być, to będzie trudno zmienić. Wiesz, słuchaj, kiedy Amerykanie roztaczali, po pierwsze zawsze były spore spory wewnątrz administracji, tak? Kiedy roztaczali krysze CIA bardziej, czy ktokolwiek inny, to Senat naprawdę chciał zabić Pakistańczyków, tak? Były tam amendments i tak dalej, czy ustawy tworzone, żeby ich przyblokować z tego. CIA je delikatnie ubijała.
Ale
Kiedy
tylko dlatego, że
Izrael.
wojna w Afganistanie była. Ja nie.
Tak, ale tak. Wiesz, wcześniej, kiedy Izrael pracował nad swoją bronią jądrową, to też była część Departamentu Obrony i Departamentu Stanu, która chciała to ukrócić z miejsca, ale nie udało się, wiesz. Również dlatego, że Izrael miał lobby. Po pierwsze. Po drugie, był przydatnym narzędziem, tak, był przyjacielem. Te narracja była prawdziwa, i narracja była dziełem lobby, i była to też częściowo narracja prawdziwa. Ale były, na pewno były spory, tak? To była raczej decyzja prezydencka, żeby ich nie dojeżdżać, że tak
Ale było łatwiej im
powiem.
podjąć tę decyzję niż wobec nas byłoby, bo przeciwnikiem Pakistanu nie był Związek Sowiecki co zasady, tylko Indie. No, może trochę się bali Sowietów, ale bez przesady, ale Indie.
Tak.
Przeciwnikiem Izraela też nie byli Sowieci, czyli nie było mocarstwo, które ma równowagę wymiany strategicznej wykończenia Waszyngtonu, podczas gdy przeciwnikiem Polski jest Rosja.
Tak, a jednocześnie te państwa były przydatne do rywalizacji ze Związkiem Radzieckim, ale nie rywalizowały z nim bezpośrednio, a wtedy Związek Radziecki był głównym rywalem Stanów Zjednoczonych, więc CIA być może krótkowzrocznie, być może nie była w stanie przepchnąć ten pomysł, bo to pamiętajmy, z Afganistanu nie doprowadził. To nie był powód upadku z ZSRR, powód był strukturalny, ale na pewno ten upadek przyspieszył i wyostrzył. Ale teraz Amerykanie, konfrontując się z Rosją, konfrontują się z potęgą nic więcej jak regionalną.
Tak.
Jak potęgą regionalną, ale jednocześnie dysponującą bogatym i wyrafinowanym, bardziej niż amerykański, moim zdaniem, arsenałem nuklearnym. Zmodernizowane w ponad 90%, podczas gdy Amerykanie mają w 0%, dopiero zaczynają. A doktryna rosyjska, moim zdaniem, sztucznie niska, to jest blef, moim zdaniem. Ale Amerykanie tego nie sprawdzą, bo rosyjska doktryna właśnie grozi tym, że dojdzie, manipuluje percepcją ryzyka niekontrolowanej eskalacji ze Stanami Zjednoczonymi. To nie chodzi o ograniczone użycie, tylko chodzi o to, że w drodze ograniczonego użycia nagle może stać się nieograniczony, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo dlaczego. A w związku z tym kluczowa jest stawka ryzyka. Ryzyko jest królem, stawka zaangażowania. A skoro stawka zaangażowania jest królem, to znacznie łatwiej jest stworzyć przekonujący argument Rosjanom, że zależy im tak bardzo, że są gotowi ryzykować, bo Ukraina jest ich bezpośrednią strefą wpływu, bo Polska jest potencjalnym rywalem do siły organizującej życie w Europie Środkowo-Wschodniej, bo jest to ich bufor bezpieczeństwa i to jest uczciwy argument. Historycznie Rosjanie musieli wymieniać przestrzeń za czas. Więc są w stanie zaproponować znacznie bardziej przekonujący argument, że użyją broni jądrowej niż Amerykanie. I dlatego my możemy wykonywać techniczne manewry tutaj, ale nie zmienimy tej percepcji. Wiesz, oczywiście Rosjanie tego nie są tacy chętni do sprawdzenia tego blefu sami tak naprawdę są, mówią, że są w stanie mówić, że są, ale nie są, bo zawsze są pewne ryzyka. Rozumiesz, są ludzie nie zawsze mówią się racjonalnie, są stare administracyjne, wiesz, sposoby funkcjonowania, które sprawiają, że jest trudno to zrobić.
Ale problem polega
Ale
na tym, że oni nie muszą tego sprawdzać, bo jeżeli będą mieli większe zdolności konwencjonalne niż my, nie jak Amerykanie, niż my, a jednocześnie wyizolują nas od Amerykanów poprzez właśnie manipulację percepcji, to nie muszą stosować broni nuklearnej wobec nas. Wystarczy, jak będą mieli przewagę konwencjonalną, żeby ustanowić tą architekturę bezpieczeństwa.
Tak, i w cieniu broni jądrowej osiągnąć cele. Tak, tak, tak.
Dokładnie.
Żeby tak.
I jaką.
I w tym kontekście, ja muszę to powiedzieć, w tym kontekście, moim zdaniem, gwarancje bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i formalny sojusz mogą się okazać większym zagrożeniem niż pomocą. Dlatego.
Bez właściwej postury, bez posture prawdziwego, realnego.
Tak, ale tego posture realnego, wiesz, tak jak mówiłem, moim zdaniem tego posture nie będzie. A mogą stworzyć takie zagrożenie, że Amerykanie znajdując się w formalnym sojuszu bezpieczeństwa i udzielając nam gwarancji jądrowych, siłą rzeczy, jak każdy, kto daje ci bezpieczeństwo, muszą mieć wpływ na twoje funkcjonowanie, albo zasadniczo powinni mieć, a nasze jeszcze ukształtowanie intelektualne naszych elit jest bardzo wspomagające to przekonanie, tak? Bo tak naprawdę grają na bezpieczeństwo, bo im się to opłaca, nie jesteśmy im nic winni, możemy być tak roszczeniami, jak nam się podoba. Nie mogą sobie na nas posykiwać, ile chcą, ale to nikt tego nie robi z dobrego serca. To jest oczywiste dla mnie, ale nie dla wszystkich. W związku z tym, ponieważ Amerykanie posiadają realny wpływ na sprawy w naszym państwie jako formalny dawca bezpieczeństwa, mają również wpływ na nasze życie polityczne i na proces decyzyjny w państwie polskim. A to oznacza, że jeżeli Rosjanie skutecznie i przekonująco zagrożą ją użyciem broni jądrowej, to Amerykanie mogą być bardziej skłonni wykorzystać te wpływy, żeby wymusić na nas suboptymalne rozwiązanie.
Suboptymalne, czyli niekorzystne dla państwa polskiego.
Tak.
Tak. I teraz, Albercie, no, jak zrobić, żeby to się nie wydarzyło? Jak zrobić, żeby no, tak naprawdę mieć optymalną dla siebie
strategię?
I
mogłem sobie ponarzekać, ale teraz muszę stworzyć coś konstruktywnego.
Masz jakiś pomysł? Ja mam pomysł. W sensie
Słuchaj,
taki.
No mój pomysł jest zasadniczo sprowadza się do tego, że jeszcze dzisiaj, w tym momencie powinniśmy zacząć hedging. Insurance hedging, to znaczy zdobywać jak najwięcej zdolności, zacząć rozmawiać delikatnie. Znaczy wiesz, nie wiem, czy jest sens rozmawiać, z Amerykanami nie ma sensu rozmawiać, bo chciałem powiedzieć, że powinniśmy zacząć rozmawiać o tym,
o cywilnej energetyce z
o
Koreą Południową na
cywilnej
przykład, nie?
energetyce, tak, ale z Amerykanami się w tym temacie nie dogadamy, bo oni cały czas realizują jeszcze strategię prymatu i cały czas funkcjonuje NATO i formalne gwarancje bezpieczeństwa, więc nie dadzą nam tego, bo od razu będą wiedzieli. Jak ktoś zaczyna mówić o hedżowaniu albo o cyklu paliwowym, czyli samodzielnym wzbogacaniu paliwa napędowego
Paliwa
dla elektrowni jądrowych,
tak.
To wtedy to mniej więcej, jeśli ktoś chce zrozumieć per analogiem, to tak jak we Władcy Pierścienia, jak Frodo zakładał pierścień, oko Saurona natychmiast, tak, na ten kierunek, bo wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dlatego jak minister Sikorski powiedział hedging w przypływie, jak sądzę, emocji i percepcji własnej siły i zdecydowania, to nie jestem pewien, czy wiedział, co uczynił, chyba że Polska faktycznie realizuje hedging już na twardo i od dawna toczą się wiele programów i
rozproszonych po kraju,
wzbogacenia,
tu reaktor, tam badania, tu instytut.
Środki przenoszenia i tak dalej. Jeśli tak jest, to ma to sens. Jeśli tak nie jest, to było to działanie nieprzemyślane i pochopne. Bo te struny dotknęło u Amerykanów, których nie powinno się dotykać, jeśli nie ma się, jeśli naprawi, if you don't fucking mean it, you don't do that, tak? Najkrócej mówię. A co powinno się zrobić? Powinniśmy zacząć hedżować jeszcze dzisiaj. Możemy to robić. Powinniśmy zacząć rozmawiać z Koreą Południową, powinniśmy rozmawiać z państwami średnimi, nie takimi jak Amerykanie. I to dotyczy również środków przenoszenia jak Jasmine i tak dalej. Kupując Jasmine, tak naprawdę zdajemy się na dowolę, na łaskę i niełaskę Amerykanów, bo to również jest narzędzie kontroli i sygnalizacji strategicznej. Tak? Nie kupuje się ich tylko dla osiągnięcia celów operacyjnych czy taktycznych, tylko dla celów sygnalizacji strategicznej. Powinniśmy robić hedżowanie i powinniśmy być świadomi, że w pewnym momencie Amerykanie, w moim przekonaniu, zejdą ze strategii prymatu i mogą zacząć wycofywać się czy NATO może być coraz bardziej formatem funkcjonującym jak Liga Narodów. W momencie, kiedy to się wyda, znaczy, jeśli mówimy o, jeśli to jest mowa o wariancie maksymalistycznym, którego moim zdaniem nie powinniśmy realizować, bo nie zrealizujemy go, niezależnie od Eli. Widzisz, jakie są trudności.
Ale powiedz o maksymalistycznym.
Okej. Okay. Więc maksymalistyczny jest taki, że hedżujemy, ale hedżujemy z wiedzą, że w pewnym momencie parasol bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych zostaje nad nami de facto albo de jure zwinięty. I w momencie, kiedy będzie bardzo blisko tego zwinięcia programu parasola, powinniśmy zacząć realizować program broni jądrowej. Być może, i mamy dwie opcje, sprint nie będzie dla nas możliwy. Sprint zostanie wykryty i wyeliminowany albo kinetycznie przez Rosję, albo politycznie przez Stany Zjednoczone.
Albo przez
Sprint to
Unię
chyba nada.
Europejską, czy Niemcy nawet,
Czy
nie?
Niemcy, pamiętajmy też o reakcjach naszych sąsiadów. Myślę, że Ukraina również nie byłaby zachwycona z tego. Nikt nie jest. Niemcy na pewno. Nikt w Europie,
Jeszcze
bo jest
musiałaby
to.
być tajemnica, jedność polityczna u nas
To
i tak
nie jest.
dalej.
Znaczy, wiesz, jedność polityczna i tak jest niezbędna, niezależnie od tego, jaką drogę byś obrał. Ale musiała być sztywność państwa, więc to nie jest do zrobienia. Zostaje nam albo hiding. Próba ukrycia tego programu. Polska jest małym krajem i blisko Rosji,
Historycznie
albo
to nie
działanie
udawało
pod
się.
kryszą.
Podkreślam. Jedyne chyba kreślą.
Działanie pod kryszą wydaje się być jedyną możliwą opcją, tylko tu pojawia się taki problem, kto jest taki frajer i da nam kryszę.
Ja mam w mojej propozycji, którą później przedstawię całościowo, estetycznie, tylko Amerykanie, jeżeli odejdą na offshore balancing, tylko wtedy i będą stabilizować Eurazję i z jakiegoś powodu wybiorą nas, a nie Niemców, co też będzie trudne. I jeszcze musieliby zmienić swoje mapy mentalne po Hiroshimie, gdy byli przeciwni proliferacji, tak?
Tak, ale wiesz co, odejście od prymatu będzie oznaczało zmianę tych map. Tak? Ona się dokona de facto.
Tak,
Bo
i wtedy mamy szansę, że pomogą nam mieć broń.
i wtedy mogą być zainteresowani tym, żeby ktoś miał broń w celu stabilizowania tej sytuacji, ale naturalnym kandydatem do tego są Niemcy. Naturalnym, przewidywalnym, stabilnym, sprawdzonym, zaufanym, takim, z
Bez
którym mają
eskalacji,
doświadczenie
bo
z dealowania i bez ryzyka eskalacji vis-a-vis Rosji, tak? Nawet.
trudno wyeliminować prewencyjnie Niemcy też przez atak rosyjski, a nas bardziej, nie? Nasz program. Co
Tak,
doprowadziłoby do generalnej wojny, czego Amerykanie chcieliby uniknąć
i
tam.
też Rosjanie, pomimo słów Karaganowa, że nikt, że potomkowie Adolfa nie powinni mieć broni jądrowej, nie, znaczy da się ułożyć tę relację i relacja Niemiec i Rosji historycznie była wielokrotnie układana całkiem harmonijnie i funkcjonowała.
Zwłaszcza,
Więc.
że przepraszam, że Rosjanie dalej mieliby przewagę w strategicznych ładunkach nuklearnych, więc to byłaby nuklearnie
Tak,
senioralna
to
siła.
byłoby bardzo trudna, wiesz, to byłoby trudno przepchnąć, ale można sobie wyobrazić, że to da się przepchnąć. Moim zdaniem szansa, że ktokolwiek w Stanach zdecyduje o tym, że to Polska jest tym, mój czy on, niech ma broń jądrową, jest bardzo niewielka. Jest bardzo niewielka. W związku z czym, no jesteśmy w kropce, ewentualnie możemy szukać innych balanserów, a czy innych
Patronów, ale
patronów, ale kogo, wiesz co? Nie ma, wiesz,
nie ma.
bywały historie, kiedy można było kupować technologię. Nie wiem, może gdyby
Nie,
nie,
nie ma.
relacje między Niemcami a Francją wróciły do naturalnych relacji, ale to wtedy Francja ma swoją broń jądrową. Ewentualnie, jeśli już, ale to słuchaj, to wtedy już wdajemy się w science fiction. Może Chiny jako naturalnego wroga za nieprzejednanego
Ale Chiny
Rosji.
musiałby być cel geopolityczny. Na przykład to, że Chiny ochroniły Koreę Północną, wynikało z tego, że skalkulowały sobie, że wolą mieć bufor z bronią, biedny bufor, ale z bronią jądrową, więc niezatapialny, można powiedzieć, w sensie nie do zajęcia wojskowego, który chroni wnętrze Chin przed, wiesz, amerykańskimi wpływami, tak, z Półwyspu Koreańskiego, bo Korea dla Chin jest tym, czym, wiesz, Belgia dla Wielkiej Brytanii i Mao i później przywódcy woleli to mieć w pełni kontrolowane. To jest sojusznik absolutnie kontrolowany, nawet że nie mają żarcia bez Chin, tak? Więc niech sobie mają tę broń jądrową. To jest to, bo jakoś to komplikuje Amerykanom
Zresztą
wschód, powiedzmy.
zauważ, że Korea Północna właśnie pod krysią chińską rozwija swój
Tak. Ale
program.
trudno mi sobie wyobrazić, ale może wiesz, no, bo kilkaset lat nie ćwiczyliśmy od Mongołów w takiej sytuacji, że z jakiegoś powodu gwarantem bezpieczeństwa będą i to nuklearnego jeszcze, i to jeszcze pozwolą nam na program nuklearny. No, Rosja musiałaby się stać wrogiem i w jakiś sposób, tak,
Tak,
wyobraźni.
więc sytuacja jest niezwykle trudna, jeśli chodzi o polską broń jądrową, i mówimy to tylko o kwestiach technicznych, a nie na przykład kompetencji elit.
No, kompetencje elit, naukowców, prawda, organizacja, metalurgia, chemia, fizyka, materiał, surowiec, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No, to jest jeszcze
No
to.
to powiedz, jaki jest ten twój?
Ja mam całościową, nie tylko nuklearną, i postaram się pokrótce ją przedstawić. Otóż dzielę to na trzy fazy. Zakładam, że wojna systemowa, która się rozpoczęła, będzie trwała, załóżmy, 15 lat, tak, kilkanaście lat. I będą jej trzy fazy. Znaczy z punktu widzenia naszej strategii wojskowej, szeroko pojęto wojskowej. Trzy fazy. Każda z nich uwarunkowana od zachowania Amerykanów w czasie, funkcji czasu. Pierwsza faza to jest teraz. Druga faza to jest odejście Amerykanów na offshore balancing, ale trwanie dalej jeszcze wojny systemowej. A trzecia to jest faza docelowa. Docelowe ustawienie, gdzie Polska idealnie zajęłaby miejsce docelowe w systemie, tak? No więc faza tu i teraz będzie miała kilka podstawowych zasad. Równy krok w defensywie i w ofensywie. W ofensywie jakiekolwiek działania, na przykład pomocowe dla Ukrainy, w sensie wysłania wojsk, tylko po tym, gdy zrobią to Amerykanie jako główny symetryczny gwarant bezpieczeństwa i po tym, gdy trochę tam pobędą i powalczą.
Jacek, ale to jest, wybacz, że ci wchodzę, ale to jest, próbujesz budować na Deus ex machina.
No tak, ale to ja, bo wiesz, no, mamy tu przedstawić postulatywne, jak się buduje strategię, tak? Czyli jak gdyby rozumiesz sytuację, która się nie wydarzy, ale żeby zobrazować elitom politycznym, jak się podejmuje takie decyzje. No bo wiesz, no bo chodzi o to, żeby się nie okazało, że nas wyślą zaraz. Albert, ty mówisz Deus ex machina, a to chodzi o to, że a contrario zaraz nas mogą tam wysyłać. Rozumiesz, o co chodzi, tak? Na dodatek jeszcze optymalnym scenariuszem byłoby to, żeby nasi politycy wymusili na Amerykanach obecność na wschodzie Polski oraz państwa bałtyckich, to co mówimy, mówiąc, że jeżeli tego nie zrobicie, to my widzimy, że prawda nie robicie tego, w związku z tym jesteście słabi albo nas zwodzicie. Jednocześnie ze zmianą deklaratywnej polityki amerykańskiej co do nuków, poprzez podkreślenie, że jest pierwsze użycie, że Amerykanie decydują przy jakiej eskalacji. Dopasowanie do współczesnego zagrożenia rosyjskiego tej polityki, która ma wzmocnić nasze przekonanie o ubezpieczeniu, tak? I sygnalizowanie tego Amerykanom. Jeżeli to się nie wydarzy, no to będziemy wiedzieć, o co chodzi, ale wiesz, ja to piszę po to, żeby nasi politycy rozumieli w ogóle, jak do tego podejść. Na dodatek, nasza modernizacja w kierunku aktywnej obrony, a system dowodzenia ukrywany przed Amerykanami, jakie rozwiązania, jak w armii nowego wzoru. Żeby jakby przyszło co do czego, żebyśmy my sami kontrolowali przebieg eskalacji, tak? I mogli wchodzić i wychodzić. Absolutnie takie rozmieszczenie wojsk, doprowadzenie takiego rozmieszczenia wojsk, żeby Amerykanie byli w pierwszej minucie wojny, w przypadku wojny o Polskę albo państwa bałtyckie, zatem żebyśmy to nie my byli zmuszani do pójścia jako pierwsi z pomocą wobec państw bałtyckich. Również absolutnie insurance hedging, jeżeli chodzi o strategię nuklearną, poprzez rozproszone działania różnych instytutów badawczych, reaktory, cywilną atomistykę i współpracę z Koreą Południową. A tak jak mówię, wojskowo strategy of denial, tak? Z elementami raczkującymi rozbudowę aktywnej obrony i przygotowania kiedyś docelowego, przygotowania do pojedynku salwowego, a zatem poszukiwanie proliferacji, wiesz, pocisków manewrujących, ale nie od Amerykanów i tak dalej. Ale jednakowoż pod osłoną USA, bo rozmieszczenia we wschodniej Polsce, więc nie ma tej wojny, tak? Rozmieszczenia w państwa bałtyckie amerykańskie i zmiana deklaratywnej polityki amerykańskiej oraz obecność głowic amerykańskich jądrowych w Polsce, w tym wyjście z traktatu INF, po to, żeby Amerykanie wrócili z pociskami manewrującymi na ląd europejski, tak? I forsowanie tego, mówienie Amerykanom, żeby się to przydało.
Wiesz, INF-u już nie ma, ale Amerykanie nie chcą budować tych
Tak.
środków w kontekście Europy.
No właśnie, ale rozpoczęcie tej debaty, no mamy wojnę w Europie, tak? Druga faza, gdy Amerykanie już jawnie odejdą na offshore balancing, która stworzy nam trochę inną sytuację, wtedy ja bym przeszedł do aktywnego sheltered pursuit of proliferation, czyli dogadanie się z Amerykanami, próba dogadania się, wysądowania z Amerykanami, że pozwólcie nam na ten program, w zamian tego zabezpieczymy, no do tego się musi zliczyć sporo rzeczy z Niemcami, to co powiedzieliśmy, że no, powiedzieliśmy to wcześniej z tobą. Musiałoby się po stronie amerykańskiej sporo zmienić, ale mówisz, że się zmieni wtedy, tak, to nastawienie. Konwencjonalne zdolności pod aktywną obronę z pojedynkiem salwowym i zdolnością, z naszą doktryną uderzeniową i z rozwinięciem doktryny dowodzenia oraz przetrwania ataku, zdolności odwetowych, to bardzo trudne zadanie dla państwa polskiego, tak? Przy jednoczesnej gotowości do sprintu, tak? Do sprintu. Dlatego, że w pewnym momencie, w trakcie odchodzenia na offshore balancing, będziemy musieli dokonać sprintu. To będzie dużo trudniejsze niż Pakistan. Rozumiesz? I dlaczego? Dlatego, że Rosjanie, jak się połapią, że Amerykanie odchodzą na offshore balancing, a i tak architektura jest złamana, a nie ma już de facto NATO działającego, a Amerykanie poluzują gwarancję bezpieczeństwa, to będziemy nadani na strzał na maksa. Polityczny strzał od Niemiec, polityczny strzał od całej Unii, prawda? Już nie mówiąc o wcześniejszym przekonaniu Amerykanów, żeby zmienili swoją postawę, ale jeszcze Rosjanie mogą wojskowo prewencyjnie, a my jeszcze możemy nie mieć wojska, które jest wystarczająco mocne, żeby to odeprzeć. Tak? Więc no, musimy tutaj to dobrze, musi być sprint. Czego nie musieli inni dokonywać, którzy robili to pod ochroną, wiesz, pod Kryszą, tak? To będzie jeszcze trudniejsze, bo my będziemy musieli dokonać sprint, czego nie musiał robić Pakistan. Rozumiesz, o co chodzi na ostatni prostym. Albo przynajmniej tak, jak ja rozumiem, jak to się odbywało w przypadku Pakistanu. Jest wtedy bardzo duże ryzyko wojny. Bardzo duże ryzyko wojny i to wojny niekoalicyjnej, znaczy naszej wojny obronnej i niekoalicyjnej. Punktowej nawet, wobec nas, tak? Gdzie nie będziemy mieli poparcia tak zwanej społeczności międzynarodowej. Nie wiem, czy się z tym akurat zgadzasz. I trzecia faza, docelowa, jeżeli nam się by udało dokonać tego sprintu i jednocześnie tak dokonać tego sprintu, żeby od razu ten program nie był takim bieda programem typu 7 bomb RPA, tak? Tylko naprawdę prawdziwe zdolności, środki przenoszenia, doktryna, właściwe maskowanie. Polska nie jest dużym krajem. Wiesz, no to środki zabezpieczone, no, bardzo trudne do spełnienia, bardzo wszystko trudne do spełnienia. No to mamy zupełnie inną sytuację, bo mamy breakout nuklearny, tak? Doszliśmy. Wychodzimy jasno. I to też będzie nie wszystko, dlatego że będziemy musieli przyjąć prawdopodobnie doktrynę, że piersi używamy, bo Rosjanie będą mieli większe wojska konwencjonalne. Strategy of denial nie wystarczy, bo sytuacja w naszych buforach na Ukrainie, Białorusi, państwa bałtyckich będzie kluczowa dla bezpieczeństwa państwa polskiego. W związku z tym będziemy chcieli politycznie zagwarantować coś albo wpłynąć na to, żeby było stabilnie. Więc będziemy musieli mieć projekcję siły do tych państw konwencjonalną, przynajmniej rajdową. Wytrzymanie pojedynku salwowego z Rosją, na przykład takiego pojedynku, jak Rosja teraz serwuje Ukraińcom. Tak? I jeszcze na dodatek, żebyśmy w ogóle nie mieli tego pojedynku i żeby Rosjanie nie próbowali nas też szantażować po tym, gdy już Amerykanie odejdą na offshore balancing, to będziemy musieli powiedzieć, że jest first use. Tak? Po
No
prostu.
tak jak rozmawialiśmy w naszej ostatniej rozmowie, będziemy musieli
Także
roztoczyć parasol tak nuklearny,
i
tej
jeszcze
z
poza, że
którą.
first use, również będziemy musieli w jakiś sposób niećwiczony, bo ja nie znam przypadku, że państwo, które nie ma, wiesz, równowagi strategicznej kilku tysięcy głowic z państwem supermocarstwem nuklearnym jak Rosja, jest w stanie jeszcze w strefach spornych, buforowych roztoczyć opiekę poprzez wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa nuklearnego. Rozumiesz, Albert, tak? To jest jak gdyby, teraz specjalnie to opisujemy państwu, bo mierzymy się z tym intelektualnie, to strasznie trudne. I jeszcze na dodatek będziemy musieli uruchomić te wszystkie konwencjonalne rzeczy. Lisowczyków, Armię Niepodległej Białorusi, prawda, wsparcie dla nich, wpływy tam, kozaczyznę rejestrową.
Tak, no ale to oznacza, że to jest, widzisz, bo było, wiesz, sporo punktów, które są nie do zrealizowania, rozumiesz,
No i
w
jeszcze
tej
na
teorii.
dodatek, jeżeli first use, a wiesz, bo podejrzewam, że jeżeli wojna będzie trwała tak 15 lat, to moim zdaniem może być rewolucja. To, co Goldman, wiesz, proponuje, David, wiesz, Energy Directed Weapons, tak? Będziemy musieli też się zapisać na tą technologię, to znaczy i mieć jakieś zdolności kosmiczne i jakieś zdolności po to, żeby zaburzyć Rosjanom percepcję, że nas mogą zrównać z Ziemią. Po to, żeby w ogóle
Wiesz
móc
co,
dać
ja uważam, że trzeba
ocenę.
zrobić co innego. Uważam i to widać, tak? No bo tak jak mówiłem, nawet Jacek,
To jest postulatywne.
nawet ograniczony pomysł, to znaczy stworzenia broni jądrowej, niezależnie w jakiej drodze, bez ambicji zabezpieczenia buforów poprzez roztoczenie parasola nuklearnego, wymagałoby i tak doktryny, która się asymetryczną eskalacją, czyli pierwszego użycia broni jądrowej w celu no, narzucenia kosztów, zagrożenia deterrence by punishment. Musisz być świadomy, że to jest najbardziej wymagające, jeśli chodzi o zdolności. Bo możesz mieć, to też jest praca na ranga. Możesz mieć trzy strategie są dla państw średnich albo małych, znaczy no, takich, które mogą posiadać broń jądrową. Pierwsze jest katalityczne, jak posiadał Izrael, czyli masz broń jądrową, ale masz ich kilka sztuk, nie jest skuteczna i katalizujesz reakcję nie sojusznika, tylko jakiegoś kogoś, komu zależy na tym, żebyś nie zrobił z tym nic dzikiego. Drugą jest zapewniony odwet. I to mogą robić państwa takie jak Indie na przykład, albo Chiny, które nie czują bezpośredniego zagrożenia konwencjonalną siłą, która może ich zniszczyć. I to już wymaga, to wymaga takich środków, które są w stanie przetrwać. Ale możesz mieć na przykład scentralizowany system dowodzenia na tym zazwyczaj. Nie musisz predelegować go. To też zależy, jakimi środkami chcesz upewnić się, że przetrwają. Jak masz okręty podwalone, to musisz mieć tam jakiś sposób predelegowania, ale zasadniczo jest to mniej wymagające. Natomiast państwa, które mają broń jądrową i konfrontują się z kimś, kto jest silniejszy od nich konwencjonalnie, muszą mieć doktrynę asymetrycznej eskalacji. I ona wymaga zarówno zdolności do pierwszego uderzenia demonstracyjnego, jak i zagwarantowanego odwetu w przypadku próby rozbrojenia. Tak? Czyli musisz mieć największą ilość środków, najbardziej wyrafinowany arsenał i musisz go mieć najwięcej. Czyli jest to, te państwa znajdują się w
Dobrze ukryć,
najtrudniejszej
bo
sytuacji bezpieczeństwa,
tak.
a przed nimi stają również największe wyzwania. A to jest samo ograniczone jeszcze do ochrony naszej bezpośredniej, tak? A mówimy jeszcze o zwielokrotnieniu ilości środków przenoszenia i tak dalej, gdybyśmy chcieli udzielać gwarancji rozszerzenia odstraszania i mierzymy się z Rosją, która ma po pierwsze zdolności satelitarne, po drugie jest bardzo blisko nas, po trzecie my jesteśmy małym państwem, więc nie ma tego, gdzie za bardzo ukryć. Po czwarte nie wybudujemy okrętu podwodnego na napędzie podwodnym jeszcze z rakietami na pokładzie. Jest diabelnie trudno, a jeszcze Rosja ma obronę, no, pelotkę, tak? A musielibyśmy skalkulować, jaki dokładnie poziom bólu musielibyśmy im zadać, żeby skutecznie ich odstraszyć.
Listę
W
celów,
związku z czym
counter
nawet w
value,
ograniczonym
musiałoby być counter value też w ogóle.
wiesz, counter force jest bardzo trudną rzeczą do zrealizowania. I to jest właśnie, counter force jest dowodem tego, że nikt nie akceptuje mutual assured destruction. Że to nie jest doktryna, tylko stan, w którym się znajdujesz, ale nigdy go nie akceptujesz. Bo counter force służy temu, żeby przełamać mutual assured destruction. Żeby zlikwidować zasoby wroga, zanim może ci zrobić zbyt duży kuku. Ale to jest diabelnie trudne. I tak te wszystkie powody, dla których to jest trudne, sprawiają, że będzie to moim zdaniem nieosiągalne. To, co moglibyśmy zrobić, to nie wiem, czy nie powinniśmy. Znaczy, wiesz, i po raz kolejny odpuszczam tu pierwszy warunek, który nie jest i nie zostanie spełniony, czyli kompetencje elit. Czyli poruszamy się już w sferze fantazji, a nie rzeczywistości. Ale zakładając, pomijając ten warunek, to powinniśmy rozpocząć bardzo znaczący program zbrojeń konwencjonalnych, ponieważ potrafię sobie wyobrazić, że nawet będąc samymi, Rosjanie musieliby absolutnie zlikwidować ten kraj do gołej ziemi, żeby przy pomocy broni jądrowej wygrać. A to niesie ze sobą dużo, dużo, to PR-owo fatalnie wygląda. To jest duże ryzyko, żeby zaakceptować to, żeby tylko na PR-ze wisi. Ale jeżeli byśmy w stanie byli odstraszyć Rosję konwencjonalnie, czyli zastosować deterrence by denial, odstraszanie przez uniemożliwienie osiągnięcia celu, moglibyśmy teoretycznie myśleć o zniwelowaniu rosyjskiej przewagi nuklearnej. W praktyce, moim zdaniem, a nawet jeżeli nie bylibyśmy, to duża ilość wojsk konwencjonalnych pomogłaby nam stworzyć taką równowagę sił, że moglibyśmy negocjować swój status, który byłby statusem uszczuplonym o pełną niepodległość, ale na akceptowalnych warunkach, niezależnie od tego, czy robiliśmy to vis-à-vis Niemiec, czy vis-à-vis Rosji. I w tym trochę uszczuplonym, ale niezlikwidowanym statusie moglibyśmy przeczekać do kolejnego okienka geopolitycznego. I moim zdaniem to jest, jeśli chodzi o uniknięcie katastrofy, to jest ścieżka najrozsądniejsza.
No właśnie, i wiesz, w książce to, co opisałem, mam jak gdyby dwa oddzielne rozdziały. Postulatywne, po to, żeby pokazać horyzonty myślenia, to, co powiedziałem tobie na początku, tak? Przed chwilą. No i jestem trzeźwy, tak? Ocena. I rzeczywiście jest tak, jak mówisz. Przy czym to nie wszystko, dlatego że wiesz, cały czas musimy obracać to pod kątem dwóch celów wielkiej strategii państwa polskiego. Czyli wstrzymania Rosji poza systemem i wiesz, i zajęcia innej pozycji statusowej w relacji z Europą Zachodnią. Więc te duże wojska konwencjonalne, wynegocjowane w tej przestrzeni, najlepiej jakby się spotkało z tym, że okej, Zachód, znaczy tak to trzeba zrobić, żeby Rosja była poza tym systemem. Czyli wtedy trzeba, bylibyśmy zainteresowani, żeby Europa stanęła razem wobec Rosji, przeciwko Rosji. Bylibyśmy zainteresowani tą polityką, wiesz, kontynentalizacji, powstawania Imperium Europejskiego. I jednocześnie poprzez rozbudowę wojska, zajęcia lepszej pozycji w ramach tego Imperium Europejskiego. Przy czym oczywiście to Imperium może się nie ziścić, ale to jest trzeźwa ocena, bo nasi politycy tak myślą, że to się ziści, rozumiesz? Bo poruszamy się teraz nie w modelu Strategy and Future, tylko realiów, tak? Realiów elit. Realiów elit. I to jest może jakieś rozwiązanie, tak? Które gdzieś tam można spróbować wystymulować, jakby to się potoczyło, tak?
To jest wtedy, i tak jesteśmy pograniczem.
Jesteśmy pograniczem i zależy, jak Rosja by to, wiesz, i wtedy jest niepokojące paradoksalnie, że Rosjanie, wiesz, zabili tego Nawalnego i olali już tą Europę i Zachód i postawili na, wiesz, globalne południe, Chiny, Eurazję, a tu tylko wojna, nie? A tu tylko siłowe, wiesz, liczenie się, bo my wtedy jesteśmy absolutnie właśnie takim, wiesz, nam, a zwłaszcza jak Amerykanie by odchodzili na offshore balancing, kurczę, to my wtedy jesteśmy rzeczywiście w sytuacji absolutnie ciągle nami jest zbita ta przestrzeń, nie? I ucierana. I jeżeli z kolei Europa nie udźwignie tej amunicji i tego rozwoju prawidłowego, to tym bardziej jesteśmy my ucierani, nie? Po prostu, tak? I to jest taka trzeźwa konstatacja i my jesteśmy następni do ucierania po Ukrainie pod tym względem, tak? Więc to jest taka, no i mamy wtedy też inny model wojska zupełnie moim zdaniem, tak? Mamy powszechny powód do wojska zdecydowanie i
Occupying strategy w jakiejś formie.
tak, to prawda. Ja sobie to rozpiszę bardziej szczegółowo, powiem ci, bo to trzeźwa ocena tak naprawdę jest trudniejsza, to jest strasznie smutne, żeby się szczerze podzielić z słuchaczami, ta trzeźwa ocena przefiltrowane już przez jakby no, doświadczenie kontaktu z elitami polskimi jest dużo trudniejsza niż model, nie?
Wiesz,
Strategii.
najtrzeźwiejsza ocena i predykcja tego, co się wydarzy, jest taka, że będziemy jak liść na wietrze. Bo my jesteśmy bardzo zaburzającym równowagę krajem. A przez swoją i niekompetencję, i jednocześnie potencjał, i pamięć komórkową imperialną, i trudną historię z Niemcami i z Rosją, jesteśmy elementem destabilizującym. Jednocześnie zarządzanym i nieposiadającym przez elity, które są niekompetentne. A w związku z tym jesteśmy zarzewiem potencjalnego chaosu i niebezpieczeństwa, zupełnie jak przed rozbiorami. I dla dobra stabilności europejskiej i harmonijnego rozwoju ktoś będzie musiał nas zlikwidować.
Znaczy sprawczo.
Uratować nas od
Sprawczo.
cierpienia. I moim zdaniem to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz.
No dobrze, Albercie, może chyba postawimy kropkę.
Tym wesołym akcentem.
Tak. Bardzo dziękujemy Państwu. Albert Świdliński, Jacek Bartosiak. Nie wiem, jak zatytułować ten program. Co proponujesz? O przyszłość. Nie, coś. Polska.
Wymyślimy jeszcze.
Polska w wojnie światowej.
Na ofie wymyślimy.
Dobra. Dziękuję, Albert. Dziękuję Państwu.
Dzięki, Jacek.